Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. W naszym studiu dr Justyna Szulc, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Witam serdecznie, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Burzliwie u nas, burzliwie za Odrą. Instytut patrzy na to, co się dzieje w Niemczech. To zapytam o skalę protestów, jaka od paru dni, nie wiem, czy paraliżuje, można tak powiedzieć chyba Niemcy. Dziś strajk na kolei, to strajk legalny, który potrwa do piątku. Powodem, no, można tak powiedzieć bardzo skrótowo, budżetowe. Spodziewała się pani aż takiej skali, aż takiego gniewu, można chyba powiedzieć, Niemców?
Jeżeli chodzi o strajk na kolei, to można powiedzieć, że to są takie regularne wydarzenia. Praktycznie co roku związki zawodowe reprezentujące pracowników kolei, a konkretnie maszynistów, organizują te strajki po to, żeby zwiększyć płace. Natomiast to, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, to jest ta mobilizacja społeczna w związku z tymi zaproponowanymi cięciami budżetowymi i tutaj reakcja rolników na te propozycje. Reakcja rolników, która spotkała się z dużym poparciem społecznym. Mówi się, że prawie 70% społeczeństwa popiera te protesty.
To są zatrważające dane dla rządu.
Tak, i to są zupełnie nowe doświadczenia dla Niemców i czy Niemiec. Do takich obrazów jesteśmy przyzwyczajeni właśnie z Francji. Natomiast w Niemczech raczej te procesy przebiegały właśnie w bardziej koncyliarny,
tak, sposób. Nagle się rozgrzały.
A tutaj nagle rzeczywiście mamy do czynienia z takim masowym protestem, który ujawnia też cały szereg podziałów, ostrych podziałów istniejących w społeczeństwie niemieckim. Znaczy, do tej pory często mówiliśmy o tym podziale między Niemcami wschodnimi, Niemcami zachodnimi, które nadal istnieje, a teraz też wyszły takie antagonizmy pomiędzy osobami mieszkającymi właśnie w dużych miastach, które nie mają zrozumienia dla
tych protestów. Chociaż chyba to zrozumienie też się powoli pokazuje, jak pani mówi, o tych 70%
tak,
społeczeństwa.
Natomiast tutaj dużym poparciem cieszy się szczególnie wśród mieszkańców takich mniejszych miast, terenów rolniczych, jak również tutaj dołączyli też przedstawiciele takiego małego i średniego biznesu, których też te zmiany i podwyżki bardzo dotykają.
Są różne symboliczne sceny. Są filmy w ogóle, które są w sieci umieszczane przez uczestników tych protestów, świadków. Bardzo zresztą ciekawe. Jeden z takich filmów pokazuje ceny stacji benzynowych, bo też niektóre stacje się przyłączyły do tego protestu, gdzie wyświetlane są ceny bez podatku tego ekologicznego, który jest dodawany do benzyny. Jak wyglądałyby one, gdyby nie ta zielona polityka rządu? Bo może jest to uproszczenie, ale jednak w dużej mierze to zaczyna dotykać w całości Niemców. I być może właśnie to jest taki symbol tego, co się dzieje w Niemczech.
To tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten rząd obecnie ma bardzo niskie notowania i wszystkie partie, które tworzą koalicję, nie cieszą się popularnością z różnych powodów. I w związku z tym, to co się teraz dzieje w Niemczech, powstała nowa partia w ogóle, stworzona przez Sarę Wagenknecht, ale
lewicowo-populistyczne, jeżeli mamy to umieszczać w jakiś takich pewnie.
Tak, no właśnie,
łatkach.
Ona jest tak, teraz cały czas obserwujemy, żeby ją dobrze zdefiniować, ale tak, ma pan rację, można tak określić. No i oczywiście ten niesamowity wzrost popularności partii Alternatywa dla Niemiec. Ja gdzieś nawet przeczytałam, że obecnie, jeśli byłyby wybory w Saksonii, to partia obecnego kanclerza, SPD, mogłaby nie osiągnąć progu wyborczego.
To są psychologicznie rzeczy niewyobrażalne. Ja widzę jeszcze inną rzecz. Oczywiście to są pojedyncze wpisy, ale jeżeli czytam niemieckich obywateli, może nie komentatorów, i tam się było słowo, którego ja nie znałem, powiem, reżim, ja sobie parę razy je przetłumaczyłem, reżim niemiecki, to świadczy o zmianie podejścia na zasadzie nie my, tylko my i oni. Tak, tak, tak można definiować chyba. No i rząd ma problem, co on z tym zrobi w tym momencie.
Tak, rzeczywiście, bo ta krytyka pojawia się z różnych kierunków. To nie jest tylko właśnie to, o czym rozmawialiśmy, rolnicy czy mały i średni biznes, ale również właśnie przedstawiciele dużych przedsiębiorstw są bardzo niezadowoleni z polityki rządu, zwłaszcza właśnie z takiego braku dalekosiężnego konceptu, jak rozwiązać kwestię energii i cen energii i przeciwdziałać procesowi, o którym się często mówi, deindustrializacji w Niemczech. Właśnie ze względu na wysokie ceny energii.
Przemysł się zwija, można powiedzieć.
Również braku perspektywy, że to się w najbliższym czasie może zmienić. Ale też również w społeczeństwie jest takie poczucie i to było tak zatrważające również, że bardzo krytycznie ocenia się funkcjonowanie systemu politycznego i systemu demokratycznego. Prawie 70% w odpowiedzi na pytanie, czy może swobodnie wypowiedzieć swoje przekonania i poglądy, powiedziało, że nie. Czyli jest takie poczucie jakichś ograniczeń, które wpływają na te negatywne nastroje.
Ciekawie, co by było, gdyby teraz były wybory w Niemczech. Ale zamknijmy ten temat, wróćmy do naszej polskiej rzeczywistości. Mamy powyborcze zmiany. Na tej fali powyborczych zmian znalazł się także Instytut Zachodni. Pojawiły się informacje, że nawet placówka prawie 80-letnia z takim dorobkiem może być zlikwidowana. No to pytam panią, czy ma pani takie głosy, czy boi się pani o przyszłość Instytutu Zachodniego?
Znaczy, te głosy się oczywiście pojawiły, ponieważ Instytut Zachodni został wyliczony w ramach tych instytucji pokazywanych jako
pisowskie,
tak jako instytucje pisowskie i w jakiś sposób zbędne, których można się pozbyć. No i dla mnie to jest nie do wyobrażenia, że instytucja z takim dorobkiem w tym roku będziemy świętować. Mam nadzieję, że będziemy świętować. To będzie dopiero w grudniu. 80-lecie i w związku z tym wydaje mi się, że to częściowo może wynikać z takiego nieporozumienia czy niezrozumienia funkcji Instytutu w obecnej po zmianie profilu, tak. My jesteśmy obecnie instytucją, która podlega pod kancelarię premiera i jej celem jest doradzanie rządowi, jak również instytucjom politycznym i publicznym właśnie w kwestiach dotyczących tego zakresu, którym my się zajmujemy. To są szeroko rozumiane relacje polsko-niemieckie.
Taki odpowiednik Ośrodka Studiów Wschodnich,
tak,
na przykład.
Jak również odpowiednik całego szeregu instytucji podobnego typu, które istnieją w Niemczech, we Francji, we Włoszech i tak dalej. W związku z tym taką podstawową bazą i czy na powiedzmy takim bogactwem takiej instytucji to są dobre kontakty ze sferą polityczną, no już najlepiej ze sferą rządzącą, okay. Prawda?
A czy nie za dobre są te kontakty? No bo zarzuca się wam, że w Radzie Naukowej Instytutu było mnóstwo polityków Prawa i Sprawiedliwości, że oni byli często goszczeni, pojawiają się takie artykuły, niektórzy, była dyrektor Instytutu Anna Wolf-Powęska mówi, że miał taki pisowski ostrze instytut. Jak pani się do tego, czy nawet niektórzy mówią o pisowskiej propagandzie?
Znaczy, no ja nie wiem na podstawie jakich naszych materiałów taka opinia powstała, że te materiały nie są rzetelne, nie są eksperckie, tylko są pisane pod dyktando. Znaczy, ja uważam, że też należy zajrzeć do też naszego statutu i zobaczyć, jaka jest rola Rady. Rada jest powoływana przez instytucję, pod którą podlegamy i ona ma na celu i pełni funkcję doradczą, oceniającą to, co my proponujemy. To propozycje programu, ekspertyz i tak dalej wychodzą od nas. To my jesteśmy zobowiązani zaproponować właśnie co roku program na następny rok. i później odbywa się dyskusja, gdzie są jakieś uzupełnienia czy ewentualnie prośby o materiały, ale to nie jest tak, że w codziennej pracy Rada wpływa w ogóle na to, co my robimy.
Ja przypomnę tylko, że przez lata był problem finansowania Instytutu i w grudniu 2015 roku Sejm przyjął ustawę, która właśnie przekazywała te środki trochę w ramach tego przejścia na ten taki think tank doradzający.
Dokładnie. I ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest stosowane we wszystkich państwach zachodnich, gdzie wszystkie rządy i instytucje publiczne mają swoje własne ciała
doradcze.
Gdyby
się pani mogła pochwalić, bo też był list, który profesor Kiwerska napisała do mediów. Dzisiaj też taki jest list z gronem pracowników, też do mediów rozesłany. Mówi, że nie byli pisowskimi pupilami. Instytut realizował pewną misję, która jest no, analityczna, ale jakby jest uczciwa w tym znaczeniu, że tam nie było niczego, co by nie służyło takiej uczciwej, jasnej analizie, która by miała pomagać w realizacji bieżącej polityki także wobec Niemiec.
Tak, to ja mogę to podpisać się pod tym. Także nie wiem, nie znam przypadku, że że politycznie ktoś wpływał na to, jak ma wyglądać dana ekspertyza.
A nie było zbyt niemcożerczo, bo tak powiedziała profesor Anna Wolf-Powęska, że był zbyt niemcożerczy.
Znaczy ja nie wiem, co znaczy to słowo, prawda? No bo jeżeli weźmiemy dosłownie, to na pewno nie. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że również Instytut Zachodni zajmował się kwestiami, które z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, jak również sfery politycznej, myślę tutaj o na przykład o roszczeniach, są problemem otwartym i nie załatwiony w taki sposób, który satysfakcjonuje polską stronę, to jak najbardziej tym się zajmowaliśmy. Bo ja uważam, że Instytut Zachodni właśnie nie powinien koncentrować się na zamiataniu pod dywan tych problemów, które nasi eksperci dostrzegają, że istnieją w relacjach, tylko wręcz przeciwnie, ostrzegać.
Czyli nie jest wcale błędem zajmowanie się kwestią reparacji wojennych. To, co Anna Wolf-Powęska powiedziała, że to eksponowanie tego było zbyt mocne i że nie służyło rzetelnej wiedzy naszym sąsiedzie w sytuacji jakichś niemieckich sentymentów i tak dalej. To mógłbym oczywiście mnożyć.
Zajmowanie się reparacjami to było zadanie powiedzmy jednej czy dwóch osób spośród 20 analityków w Instytucie Zachodnim.
Notabene jedna z tych osób dosyć mocno krytyczna wobec PiS-u, profesor Żerko.
Pozostałe 18 osób zajmowało się całym spektrum innych tematów dotyczących polityki zagranicznej, również współpracy regionalnej między Polską i Niemcami, polityki bezpieczeństwa, relacji Niemcy-Rosja i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko można...
Niemców gościliście w Instytucie.
Bardzo dużo mieliśmy gości z Niemiec i różnego rodzaju konferencji, ekspertów, polityków. Także ja wręcz uważam, że może takie zainteresowanie Instytutem nie wynika z tego, że byliśmy zamknięci na Niemcy, tylko wręcz przeciwnie.
Pani profesor, to jeszcze bardzo krótko. Czy ktoś się z tak zwanej nowej władzy kontaktował z panią? Zna pani przyszłość Instytutu swoją? Jak ma to wyglądać?
Nie, kontakty były czysto formalne. My próbowaliśmy i nadal próbujemy nawiązać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami właśnie teraz koalicji rządzącej. No ale jak na razie nam się to nie udało.
No to na razie stawiamy w takim razie kropkę. Doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, dziś gościła w porannej rozmowie Radia Poznań.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.